W audycji dziś w Kościele serdecznie witam księdza profesora doktora habilitowanego Jana Klinkowskiego, profesora Instytutu Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dzień dobry, szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Wielki tydzień to czas naszego szczególnego pochylania się nad Słowem Bożym. Wielki tydzień to czas intensywnej duchowej pracy, można powiedzieć, które z czytań liturgicznych tego okresu uważa ksiądz profesor za najbardziej przejmujące. I dlaczego?
No wszystkie czytania prowadzą do tego, aby przeżyć to całe misterium, misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale w centrum warto by było ustawić te wydarzenia wielkopiątkowe i spojrzeć na te wydarzenia z perspektywy całego Starego Testamentu, ponieważ one tutaj koncentrują tę wielką teologię dotyczącą znaczenia cierpienia, wydarzenia śmierci i później otwieramy się na nadzieję zmartwychwstania. Spoglądamy zatem z tej perspektywy na czytania Wielkiego Piątku i zaglądamy do księgi proroka Izajasza. Właściwie to proroka piszącego w czasie niewoli babilońskiej w duchu Izajasza, wielkiego proroka, analizującego sytuację tego ludu, który znalazł się na emigracji, doświadczał cierpienia. I teraz brzmiało pytanie, dlaczego cierpimy? To pytanie przewija się przez całe wydarzenia biblijne, teksty biblijne, które mamy także i wcześniej już przedstawione w tradycji narracji natchnionych autorów. Pierwsza odpowiedź, która się pojawia w tradycji biblijnej, no cierpienie rodzi się z ludzkiego grzechu. No rzeczywiście, bo przecież jeśli ja coś zrobię złego, to mogę spowodować cierpienie drugiego człowieka. Jeśli ktoś inny zrobi coś złego, może spowodować moje cierpienie. To tutaj widzimy pierwsze źródło cierpienia. Ale już kolejne pytanie zabrzmiało na a co z cierpieniem człowieka sprawiedliwego? Pojawia się odpowiedź w księdze Hioba mówiąca o tym, no to jest próba wiary. Człowiek przechodzi przez tę próbę wiary, doświadczeniu cierpienia, weryfikuje swoją wiarę i w ten sposób może bardziej zbliżyć się do Boga. Kolejna odpowiedź brzmiała, a może to jest także jakieś doświadczenie wychowawcze. Człowiek, który popada w pychę, w dumę, myśli sobie, jestem zdrowy, silny, mogę dzięki środkom materialnym właściwie wszystko, wtedy nie liczy się z Panem Bogiem, nie liczy się z drugim człowiekiem. I w tym momencie cierpienie może mieć charakter wychowawczy. Człowiek otrzymuje lekcję pokory od Boga poprzez doświadczenie cierpienia. Ale Izajasz idzie jeszcze dalej. Izajasz dostrzega taką perspektywę, gdzie cierpienie staje się powołaniem. Powołaniem do tego, aby cierpieć za innych. I pojawia się postać sługi Jahwe. Postać sługi Jahwe, która może odnosić się do całego ludu wybranego, który doświadcza tego cierpienia na emigracji i teraz musi cierpieć po to, by dostąpił czas zbawienia, czas wyzwolenia, czas nowy, w którym będą mogli realizować swoje projekty życiowe, by ostatecznie być z Bogiem. I ta postać sługi Jahwe staje się takim symbolem powołania do cierpienia i zostanie ona zrealizowana ostatecznie w przyjściu Jezusa i jego doświadczeniu cierpienia, kiedy Jezus będzie cierpiał jako niewinny za tych, którzy ponoszą winę za swoje grzechy. I to zaproszenie do tego, by iść tą drogą, będzie dotyczyło nas wszystkich. Może zatem, kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego nas w życiu spotkało cierpienie, dlaczego nas w życiu spotkało jakieś nieszczęście, może to jest właśnie powołanie do tego, by podążać tą drogą, którą wytyczył nam prorok w obrazie sługi Jahwe. Spoglądamy na kolejny tekst wielkopiątkowy i zaglądamy do listu do Hebrajczyków. Kiedy spoglądamy na ten tekst, uświadamiamy sobie, że autor także zauważa drogę cierpienia. Tym razem trochę w innej konwencji, ponieważ jest to tekst, który nawiązuje do wielkich tradycji starotestamentalnych związanych ze świętem Jom Kippur. W czasie tego święta do arcykapłana przyprowadzano dwa kozły, jednego składał w ofierze i prosił najpierw o odpuszczenie własnych grzechów, gdy chodził do miejsca najświętszego, a tylko raz w roku wchodził do tego miejsca najświętszego, a później prosił o odpuszczenie grzechów wszystkich. Ale dla kogo? Dla tych, którzy do tej pory żałowali za swoje grzechy. Przez 10 dni od Rosh Hashanah były takie dni nazywane dniami grozy, Yamim Noraim, w którym ludzie powinni sobie przypomnieć swoje grzechy. I teraz, w czasie tego święta, arcykapłan w ich imieniu prosił Boga o odpuszczenie i darowanie tych grzechów. Wierzono głęboko w to, że w niebie otwierają się takie trzy symboliczne księgi. Księga tych, którzy nie żałowali za swoje grzechy i oni nie będą zasługiwali na Boże błogosławieństwo. Księga tych, którzy wprawdzie podjęli jakieś dzieła pokuty, ale nie były to dzieła pełne i dzieła tych, które były drogą prowadzącą do żałowania za grzechy, ci, którzy podjęli tę właściwą drogę ekspiacji, to właśnie oni będą wpisani do Księgi Życia. I ta Księga Życia stała się symbolem, który przejdzie także i do Nowego Testamentu, ponieważ wszyscy będziemy wpisani do Księgi Życia w momencie naszego chrztu i musimy dbać o to, żeby nasze imię ciągle było obecne w tej Księdze Życia. Ale jeszcze jeden wątek jest ważny tutaj. Do arcykapłana przyprowadzono drugiego kozła. Wypędzano go poza mury miasta, rzucano ze skały i symbolicznie na niego nakładano grzechy. Z niego drwiono, doświadczał kpiny, bito go po to, by te grzechy wyrzucić poza obszar swojego życia. I do tego wątku nawiązuje autor listu do Hebrajczyków, mówiąc, że właśnie w Chrystusie realizuje się ta droga wyrzucenia grzechów. Sam Chrystus, teraz już On jest arcykapłanem i On przejmuje tę rolę na tego, który na siebie bierze grzechy i zostaje osądzony, wypędzony i na skalę złożony w ofierze. I w tym momencie grzechy ludzi zostają odpuszczone. Ten wątek w liście do Hebrajczyków jest takim wiodącym wątkiem i podprowadzającym nas pod wydarzenie, które ostatecznie zostanie nam zrelacjonowane przez ewangelistów postaci, relacji, która jest związana z opisem męki, śmierci i ostatecznie faktu zmartwychwstania Chrystusa. Ta droga jest różnie opisana przez różnych ewangelistów. Spójrzmy tylko przez chwilę na relację ewangelisty Jana, bo to właśnie on znajdzie się w tej wielkopiątkowej tradycji w szczególny sposób obecny. Kiedy otwieramy tę relację, to często się koncentrujemy na tych bieżących wydarzenia związanych z aresztowaniem Jezusa, z sytuacją polityczną ówczesną, obecnością Rzymian na terenie Jerozolimy, Piłata, który reprezentował Rzymian, środowisko Izraela, które było reprezentowane przez ówczesną władzę Sanhedryn. W tle jeszcze pozostanie Herod Antypas, który rządził Galileą i Pereą. I często właśnie zatrzymujemy się na tym etapie zewnętrznym procesu Jezusa. Ale warto spojrzeć na przesłanie, które jest ukryte pod tymi zewnętrznymi wydarzeniami. Ewangelista Jan zaczyna swoją relację o wydarzeniach związanych z Jezusem opisem znakomitego, wyjątkowego dzieła Jezusa w Kanie Galilejskiej, zaczynającego nową epokę, ale zaraz za chwilę mamy opis oczyszczenia świątyni. No i wydaje się nam ten opis taki bardzo prozaiczny. Jezus przystępuje do tego, by ten dom stał się domem modlitwy, ale przecież w tym jest ukryta głęboka teologia, ponieważ już był wtedy taki zwyczaj, że przed świętami Paschy należało przygotować dom. Dom do tego, by obejść Paschę. Oczyszczano dom z wszelkiego kwasu, a kwas był symbolem grzechu. I to był ten pierwszy etap otwarcia tej drogi prowadzącej do wydarzenia, które będziemy przeżywali w Wielki Piątek. Później przez Ewangelię kilka razy usłyszymy takie słowo dipsao greckie, czyli pragnę. Samarytanka będzie mówiła, że pragnie uporządkować swoje życie przy źródle wody, kiedy Jezus się przedstawia jako źródło wody żywej. Później będziemy także słyszeli w rozdziale 6, kiedy Jezus rozmnożył chleb i kiedy będzie proponował nowy pokarm, taki, żebyśmy już nie pragnęli. I później jeszcze w rozdziale 7, kiedy Jezus przybędzie na święto namiotów i będzie liturgia związana z wodą, liturgia prosząca Boga o dar wody, ponieważ w Izraelu właśnie jesienią wtedy proszono o dar wody, aby była pomyślność w ciągu roku. I w czasie tej liturgii Jezus również przedstawi się nam jako źródło wody żywej i również pojawi to się słowo pragnę. I gdzie się to słowo pragnę pojawia? To słowo pragnę pojawia się na krzyżu. Jezus mówi pragnę, dipsao, czego pragnie? Podają mu wtedy ten kwas, ten ocet. Jezus właśnie w tej Ewangelii skosztował grzechu ludzkiego. On bez grzechu przyjął grzech i w tym momencie, kiedy przyjął grzech, wtedy powiedział, wykonało się. I ludzkość ma teraz dar. Jaki dar? I tylko ewangelista Jan używa takiego słowa paradoken. Jezus oddał ducha i dał ducha. To słowo można w ten sposób tłumaczyć. Czyli, że oddał ducha, to znaczy, że umarł, że jego duch idzie teraz do Ojca, że jego dusza idzie do Szeolu, krainy zmarłych i że jego ciało pozostaje tutaj na krzyżu. Fakt śmierci. Ale za tym kryje się coś jeszcze. Również dał ducha, czyli właściwie mamy na krzyżu zesłanie Ducha Świętego. Dał ducha tego, który jest organizatorem życia, tego, który był na początku dziejów świata, kiedy nad chaosem unosił się Duch Boży i organizował życie. I teraz daje to nowe życie. To nowe życie, które będzie w darze wody i krwi. Z boku Jezusa wypłynęła woda i krew. To wypłynęły sakramenty, te podstawowe, te, które dają nam życie. Sakrament Chrztu Świętego i sakrament Eucharystii. I tutaj uświadamiamy sobie, że w tym momencie właściwie sam Jezus sprawuje tę Eucharystię na krzyżu. On się składa w ofierze za nas wszystkich, uwalnia nas od grzechu i daje nam pokarm na życie wieczne. I to zapowiedział w rozdziale 6 po rozmnożeniu chleba. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. I każdy kapłan w jakimkolwiek miejscu na świecie wyciąga swoje dłonie nad postaciami chleba i wina i wzywa ducha po to, żeby stąpił na ołtarz i by te postacie zostały przemienione i byśmy wraz z spożywaniem ciała Jezusa mieli także ten dar ducha, który daje życie wieczne. I to jest takie centralne wydarzenie, które mamy opisane w Ewangelii Janowej. Ale do tego centralnego wydarzenia prowadzą także i szczegóły, które być może przechodzą nam trochę tak z boku, nie zauważamy tych szczegółów, a one są bardzo istotne, bardzo ważne. W Ewangelii Janowej widzimy Jezusa, który wychodzi naprzeciwko tych, którzy mają go aresztować. Ci, którzy przychodzą, padają przed nim, czyli Jezus sam podejmuje decyzję, by iść na tę drogę, która prowadzi do śmierci, ponieważ on sam chce siebie złożyć w ofierze za nasze grzechy. Podąża na tę drogę wraz z tymi, którzy idą obok niego. Pojawiają się kapłani, to oni będą wydawali Jezusa, czy jakbyśmy obserwowali liturgię złożenia ofiary z Jezusa przez kapłanów Starego Testamentu. Jezus zostaje tutaj złożony w ofierze. Ci kapłani jednak nie uczestniczą w tym świadomie. Oni w pewnym momencie wypowiadają słowa, że my nie mamy nikogo oprócz Cezara za władcę, za króla. A kto ogłasza Jezusa królem? Piłat w imieniu wielkiego imperium rzymskiego, mając tę władzę, mówi, to jest król żydowski, com napisał, napisałem, proklamuje mesjańskość Jezusa. Tę mesjańskość Jezusa proklamuje na podstawie samych słów naszego mistrza, który powiedział, tak, ja jestem królem. W ten sposób Jezus zostaje nam przedstawiony jako ten, który jest Mesjaszem, jest Zbawicielem świata, bo wyzwala nas z grzechu, jest tym królem, który pragnie, abyśmy mieli życie wieczne i ten dar życia wiecznego właśnie w tym momencie otwiera się dla nas na krzyżu. Ta teologia jest ukryta pod tymi szczegółami i ewangelista Jan w misterny sposób nam przedstawia drogę zbawienia. I właśnie ten czas, czas, w którym będziemy uczestniczyli w tej liturgii, będzie okazją do medytacji nad tym słowem, które zostało do nas skierowane, nad tym zaproszeniem, powołaniem do tego, byśmy mieli życie wieczne. Bo taki był na początku projekt Boży. Taki był projekt wobec człowieka. Kiedy Bóg człowieka stworzył, stworzył na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy podobni do Boga w Jego rozumności, czyli możemy dążyć do prawdy. Mamy wolną wolę, czy możemy dążyć do dobra. Ponieważ Bóg jest miłością, potrafimy kochać, ale od razu, od samego początku zostaliśmy również stworzeni do wieczności. Grzech zniekształcił ten obraz Boży w nas i jest zaproszeniem i powołaniem w Jezusie Chrystusie do tego, byśmy ten obraz Boży na nowo odnowili. I okres przeżywany w liturgii teraz jest czasem odnawiania obrazu Bożego w nas i odnowienia także tego zapisu w tej symbolicznej księdze życia, o której mówi Apokalipsa, zapisu naszego imienia przed obliczem Bożym, by gdy przyjdzie ostatni dzień i baranek, ten, który jest godzin, otworzyć tę księgę, mógł odczytać nasze imię, które będzie zapisane w gronie zbawionych.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy za to wprowadzenie w tą głębię tych czytań, tych poszczególnych dni, Wielki Czwartek, Piątek, Sobota. W sobotę wiele czytań, które będziemy słuchać w czasie liturgii, aż 9 czytań. Jakie jest przesłanie tych czytań, które pokazują nam historię zbawienia? Jak powinniśmy je rozumieć w kontekście współczesnej wiary?
Liturgia Wielkiej Soboty odwołuje się do tego wielkiego wydarzenia przejścia z rzeczywistości grzechu do rzeczywistości świętości, do grona zbawionych. Ta liturgia nawiązuje do tego, że pierwsi chrześcijanie właśnie w tym dniu przechodzili z tej rzeczywistości grzechu do rzeczywistości zbawionych poprzez chrzest. I w dużej mierze te czytania odzwierciedlają tę drogę. Drogę, która powinna być drogą naszego życia, bo każdy z nas przyjął chrzest i został zaproszony na tę drogę i ciągle na tej drodze musimy sobie przypominać, do czego jesteśmy powołani i jaki jest cel naszego wędrowania. I przypominanie sobie wydarzenia własnego chrztu, który zapoczątkował drogę naszego zbawienia, jest w liturgii Wielkiej Soboty w szczególny sposób utkwione i zakotwiczone w wielu tekstach, które będziemy medytowali i rozważali. Ale wszystko prowadzi do tego wydarzenia, które jest u finału. Wydarzenia pokonania śmierci, wydarzenia zmartwychwstania, przywrócenia obrazu Bożego dla człowieka. I ta liturgia zmierza ku tej wielkiej radości, która objawi się w momencie, kiedy niewiasty przybędą do grobu, kiedy zobaczą pusty grób, kiedy uczniowie przybędą do grobu, kiedy ostatecznie spotkają Chrystusa zmartwychwstałego, doświadczą Jego obecności i będą mogli powiedzieć, że widzieli zmartwychwstałego i że są zaproszeni na tę drogę także zmartwychwstania i drogę, która prowadzi do pełni życia w obecności Boga. Pierwsi chrześcijanie zresztą zadawali sobie pytanie, no skoro tak jest, skoro podążamy tą drogą i u finału, kiedy już nastąpi zamknięcie dziejów, zmartwychwstaniemy, to stawiali sobie pytanie, no a jak będzie wyglądało nasze ciało zmartwychwstałe? Upodabniamy się do ciała Chrystusa zmartwychwstałego, które zachowuje właściwości ludzkiego ciała, ale zarazem jest tym ciałem innym, uwielbionym ciałem, które już jest w nowej rzeczywistości. Święty Augustyn podpowiada nam tutaj, że zmartwychwstaniemy w tym najbardziej idealnym ciele, w tym najpiękniejszym, które było dla nas przewidziane. Może zatem tak być, że do końca siebie nawet nie znamy w naszym tutaj obecnym życiu. Nasze ciało może podlega zniekształceniu, może nie doczekamy też i pełni rozwoju naszego ciała. Niektórzy przecież odchodzą wcześniej z tego świata, niektórzy odchodzą zniedołężniali i ich ciało jest zniekształcone, a przecież zmartwychwstaniemy w tym uwielbionym ciele najbardziej doskonałym. Także i osoby, które no, jakoś doświadczyły w swoim życiu z różnych przyczyn niepełnosprawności, zmartwychwstaną w ciele doskonałym, wspaniałym, tym, które nie było nawet znane tutaj najbliższym, a zostało przewidziane w projekcie Bożym. W pierwszym momencie naszego życia w tym projekcie jest przewidziane nasze ciało, które będzie przeznaczone do zmartwychwstania. I przeżywamy z tego właśnie radość, że Chrystus pokonał śmierć, zaprosił nas na drogę pełni życia i że kiedyś będziemy podobni do Niego w tym uwielbionym ciele zmartwychwstałym.
Bardzo dziękujemy za to pogłębione przedstawienie nam liturgii słowa tych ważnych, najważniejszych dni w życiu Kościoła katolickiego. Życzymy także wielu łask Bożych i przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Klinkowski z Instytutu Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże i życzę na końcu tego wędrowania tej radości, którą mieli uczniowie, gdy spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego, niewiasty, które doświadczyły Jego obecności, by ta radość stała się udziałem wszystkich, którzy wezmą udział w tej liturgii i przeżyją ją w łączności z Kościołem.